Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska nadal oczekuje na oficjalną odpowiedź lefebrystów w sprawie normalizacji ich statusu w Kościele.
Wizytę w Gruzji i Armenii zakończył prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Episkopat Polski zachęca do trzeźwości w sierpniu.
19 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Stolica Apostolska wciąż oczekuje na oficjalny komunikat w sprawie ewentualnej normalizacji statusu kanonicznego wspólnoty kapłańskiej świętego Piusa X. Takie oświadczenie wydało dzisiaj Watykańskie Biuro Prasowe. W komunikacie odniesiono się do deklaracji ogłoszonej po kapitule generalnej lefebrystów, która sprawę tę pozostawiła otwartą. W watykańskim oświadczeniu zaznaczono jednak, że dokument ten ma przede wszystkim charakter wewnętrzny i jako taki przeznaczony jest do użytku członków wspólnoty. Przyjmując do wiadomości tę deklarację, Stolica Apostolska nadal oczekuje na ogłoszenie zapowiedzianego komunikatu oficjalnego ze strony wspólnoty kapłańskiej dla kontynuowania z nią dialogu przez papieską komisję Ecclesia Dei, czytamy w watykańskim oświadczeniu.
Z udziałem kardynała Leonardo Sandriego obchodzono na Kaukazie 20-lecie dwóch wydarzeń: nawiązania przez Stolicę Apostolską stosunków dyplomatycznych z Gruzją i utworzenia szpitala Redemptoris Mater w Armenii. Podczas zakończonej wczoraj tygodniowej wizyty w obu krajach prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich spotkał się z tamtejszymi katolikami i z władzami państwowymi. Miał też kontakty ekumeniczne.
W Gruzji jako gość nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Marka Solczyńskiego kardynał Sandri uczestniczył w obchodach 20 lat stosunków dyplomatycznych. Wziął też udział w spotkaniu z młodzieżą. Podczas wizyty w Armenii również spotkał się z młodymi katolikami, odwiedził Caritas i ośrodki prowadzone przez misjonarki miłości Matki Teresy z Kalkuty. W Eczmiadzynie przyjął go patriarcha Ormian Karekin II. Wskazując na dobre relacje jego kościoła z Rzymem, przypomniał wizytę Jana Pawła II w Armenii i swoje kontakty z Benedyktem XVI. Ponadto prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich uczcił ofiary ludobójstwa Ormian. Spotkał się z prezydentem kraju i ministrem spraw zagranicznych. Politycy podkreślali znaczenie chrześcijańskich wartości i dziękowali za wkład charytatywny kościoła. Purpurat zakończył wizytę mszą w 20-lecie szpitala, który Jan Paweł II ofiarował mieszkańcom Armenii po tragicznym trzęsieniu ziemi w 1988 roku. Pracują tam księża Kamilianie.
Zamieszkujący Strefę Gazy chrześcijanie coraz częściej przymuszani są do przechodzenia na islam. Policja nie reaguje na składane skargi. Lokalny kościół alarmuje, że jeśli nic się nie zmieni, wkrótce w tym zakątku Ziemi Świętej nie będzie już wyznawców Chrystusa.
Grecko-prawosławny arcybiskup Aleksios informuje, że tylko w ostatnich dniach uprowadzono 25-letniego mężczyznę i 31-letnią kobietę oraz troje dzieci. Wszystko wskazuje, że przetrzymywani są oni w obozie dla uchodźców po to, by ich wyizolować ze środowiska i tym samym ułatwić procedurę konwersji. Hierarcha podkreśla, że porwania i przemoc stały się codziennymi metodami członków islamskiego ugrupowania Hamas wobec chrześcijan. Niejednokrotnie stosują też szantaż. Ubogim mieszkańcom, nie mającym z czego utrzymać się rodzinom, proponują pracę w zamian za systematyczne chodzenie do meczetu.
Odkąd władzę w Strefie Gazy w 2007 roku przejął Hamas, sytuacja wspólnoty chrześcijańskiej znacznie się pogorszyła. Obecnie na tym terenie żyje zaledwie 1,5 tysiąca wyznawców Chrystusa.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Złoty medal honorowy przyznał parlament Katalonii tamtejszej Caritas za 60-letnią walkę z ubóstwem i resocjalizację osób z marginesu społecznego. To najwyższe odznaczenie katalońskiego parlamentu zostanie wręczone we wrześniu.
Dziękując parlamentowi za przyznanie medalu, kardynał Gilles Martínez Sistach podkreślił, że jest on uznaniem pracy, jaką realizuje Caritas Catalonia oraz diecezjalny Caritas wspólnie z 2000 parafii w 10 diecezjach katalońskich, by pomóc licznym osobom i rodzinom, które cierpią konsekwencje kryzysu ekonomicznego. Caritas pomaga w szukaniu pracy, otrzymaniu żywności, w sytuacjach eksmisji i w wielu innych potrzebach, czytamy w komunikacie. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku hiszpańska Caritas wydała na programy charytatywne i społeczne w kraju i za granicą blisko 250 milionów euro, ponad 7% więcej niż rok wcześniej. 65% tej kwoty pochodzi od dobroczyńców indywidualnych, reszta z dotacji publicznych. W roku 2010 około 6,5 miliona osób otrzymało bezpośrednią pomoc od Caritas, ponad 4% więcej niż rok wcześniej. Aż 2 miliony osób prosiło o rzeczy pierwszej potrzeby, jak żywność, ubranie, pieluchy czy opłata rachunków za wodę i prąd. I jest to rekord w 60-letniej historii kościelnej instytucji. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Mianem dogłębnie niemoralnej i nieludzkiej nazwali biskupi Chorwacji przyjętą przez parlament tego kraju ustawę o tak zwanym wspomaganym zapłodnieniu. Zwrócili uwagę, że godzi ona w podstawowe wartości małżeństwa i rodziny.
Uchwalony w ubiegłym tygodniu zapis prawny w nowej wersji uchodzi za najbardziej liberalny w całej Europie, pozwalając na zamrażanie zarówno ludzkich gamet, jak i zarodków. Ze wspomaganego zapłodnienia mogą korzystać nie tylko legalne małżeństwa, ale i związki nieformalne czy samotne kobiety, choć z drugiej strony wyraźnie wyłączono spod niego związki homoseksualne. Wątpliwości budzą także inne szczegóły ustawy, jak ewentualność stosowania gamet i samych embrionów od dawców z zewnątrz, możliwość powtarzania zabiegów czy nakaz informowania osoby spłodzonej w ten sposób o szczegółach jej poczęcia.
Episkopat Chorwacji zwraca uwagę, że możliwość przechowywania zarodków w stanie zamrożenia nie gwarantuje prawa do życia większości z nich, ale w praktyce skazuje je na śmierć. Ponadto zdaniem biskupów nowa ustawa nie chroni zdrowia ludzkiego, bowiem nie zmierza ku leczeniu bezpłodności. Nie rozwiązuje też problemów małżeństw i rodzin, ale służy interesom firm farmaceutycznych i wyspecjalizowanych ośrodków medycznych. Chorwacki episkopat wzywa w tej sytuacji wiernych do modlitwy, postu i umartwienia w intencji ochrony życia, małżeństwa oraz wartości rodziny.
Kościół w Szkocji wystąpił z propozycją referendum przeciwko legalizacji związków osób tej samej płci. Tamtejsze władze od dłuższego czasu dokonują społecznych konsultacji nad wprowadzeniem ustawy o tak zwanych gejowskich małżeństwach. Pomysłowi temu sprzeciwia się Kościół katolicki, czego wyrazem była propozycja kardynała Kita O'Briana z Edynburga, by przeprowadzić w tej sprawie powszechny i wiążący plebiscyt wśród Szkotów.
Jak wykazują badania opinii społecznej, legalizacja homozwiązków raczej by przepadła w głosowaniu. Świadomi tego są nie tylko zwolennicy tradycyjnego małżeństwa, ale także szkockie władze. Dlatego też propozycja referendum została przez nie wykluczona. Z kolei Kościół katolicki zapowiedział przeprowadzenie kampanii przeciwko legalizacji związków osób tej samej płci.
Episkopat Kanady wyraził zadowolenie z odwołania się przez rząd od wyroku Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej w sprawie tzw. wspomaganego samobójstwa. Chodzi o orzeczenie z prywatnego powództwa, które de facto znosi zakaz tego rodzaju eutanazji. Kanadyjski rząd uznał, że taki zakaz służy ochronie obywateli, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych. Odmienne zdanie wyraził Sąd Najwyższy rzeczonej prowincji, gdzie wpłynęła skarga nieuleczalnie chorej Kanadyjki. Orzeczenie wzbudziło konsternację, a Kościół katolicki w Kanadzie przypomniał, że człowiek jest włodarzem, a nie panem życia, które dał mu Bóg. Stąd też satysfakcja episkopatu z rządowej decyzji o odwołaniu się od wyroku.
Na południu Niemiec zawiązał się krąg kapłanów, którzy chcą intensywnie pracować przy nowej ewangelizacji i przygotowaniu roku wiary. Księża z tego kręgu podkreślają jedność z miejscowym biskupem oraz z Ojcem Świętym. Ich rzecznik w rozmowie z Radiem Watykańskim zaznaczył, że zawiązany krąg kapłanów nie jest odpowiedzią na austriacką inicjatywę proboszczów, którzy oficjalnie wezwali do nieposłuszeństwa wobec papieża i biskupów.
Ksiądz Adrian Warzecha powiedział, że nowy krąg kapłanów w diecezji Rottenburg-Stuttgart przede wszystkim chce być wspólnotą księży i nie chce być wrzucany ani do lewej, ani do prawej szuflady kościoła. Nie jesteśmy odpowiedzią ani na wcześniejsze inicjatywy, ani nie jesteśmy przeciwko komuś czy czemuś. Jesteśmy za radosnym przekazywaniem katolickiej wiary na fundamentach tradycji i soboru Watykańskiego II w jedności z naszym biskupem i całym kościołem powszechnym. Ksiądz Ksiądz Warzecha dodał, że w ten sposób inicjatywa nie odkrywa przecież niczego nowego, bo jedność z biskupem i papieżem powinna być oczywistością. Nowy krąg, do którego należy obecnie ponad 50 kapłanów, powstał, by księża mogli wymienić się doświadczeniem i wzmocnić wierze. Główne zadania kręgu to przygotowanie roku wiary zapowiedzianego przez Benedykta XVI oraz nowa ewangelizacja w niemieckich parafiach. W swoim dokumencie założycielskim księża napisali, że chcą zachęcać młodych mężczyzn do kapłaństwa i będą się modlić w tej intencji. Ksiądz Adrian Warzecha, którego rodzice pochodzą spod Opola, powiedział, że w nowej inicjatywie kapłanów chodzi przede wszystkim o ich wspólnotę, a nie kampanię w mediach, choć nie wykluczył, że będzie ona zajmowała oficjalnie stanowisko w ważnych dla społeczeństwa kwestiach. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwie minuty dla kraju.
Wielkim wyzwaniem stojącym przed naszym narodem jest troska o trzeźwość. Statystyki ostrzegają, że w tej kwestii pojawiają się coraz większe problemy i zagrożenia, podkreśla biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. 29 lipca w kościołach naszej ojczyzny odczytany zostanie list biskupów na sierpień, miesiąc trzeźwości. Biskup Bronakowski przypomina, że w tym roku miesiąc abstynencji będzie przeżywany pod hasłem Rodzina szkołą trzeźwości.
Podkreślamy jednocześnie, że rodziny muszą otrzymywać wsparcie od władz publicznych wszystkich szczebli, które zgodnie z obowiązującym prawem są zobowiązane do ograniczania fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu.
W swojej odezwie biskup Bronakowski prosi też wszystkich ludzi otwartych serc o podejmowanie dobrowolnej abstynencji. Niech będzie to nasze świadectwo, znak naszego zatroskania o rozwój duchowy i przyszłość naszej ojczyzny, dodaje. Już dziś rozpoczynają się w szczecińskiej katedrze rekolekcje z okazji czwartego jarmarku jakubowego. Głosić je będzie ksiądz Frank Mbinda, który od listopada jest wikariuszem w parafii na Mierzynie koło Szczecina. Do Polski trafił jako kleryk w 2003 roku. Jak sam wspomina, gdy zakomunikował w domu, że będzie księdzem, ze strony jego matki była radość, ale i niedowierzanie.
Czułem, że dopingowała mnie razem z babcią, natomiast mój tata z powodu uwarunkowań kulturowych miał zastrzeżenia do tego i jednak myślał o innej drodze, ale nie wyraził otwarcie tego przeciwu.
Rekolekcje jakubowe potrwają do soboty. W niedzielę mszy świętej jubileuszowej z okazji 825-lecia konsekracji kościoła świętego Jakuba będzie przewodniczył arcybiskup Ludwik Szik z powiązanego ze Szczecinem Bambergu. Dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Koncerty, konferencje i liturgia w młodzieżowej oprawie składają się na najważniejsze punkty programu Święta Młodzieży na Górze Świętej Anny. Organizowane przez franciszkanów tygodniowe rekolekcje zgromadziły w tym roku blisko 1500 osób. Wśród uczestników zjazdu był z mikrofonem Tomasz Ciecierski.
Przyjeżdżają setki osób, przygotowania na pół roku. Staramy się im pomagać w miarę możliwości zawsze. Jest masa ludzi zaangażowanych w to duszpasterstwo, którzy przyjeżdżają nie tylko właśnie na Święto Młodzieży, ale także na inne rekolekcje w ciągu roku, które są organizowane tak mniej więcej raz w miesiącu.
Brat Urban, franciszkan. Zawsze zadajemy sobie to pytanie, jak to jest, że jednak młodzież przyjeżdża, że młodzież chce z nami przybywać. Wierzymy, że to przede wszystkim działa bardzo mocno Pan Jezus, a nasza skromna posługa franciszkanów jest niejako może tylko dopełnieniem. Franciszkanie jest do tańca i do różańca, więc mamy czas na Święcie Młodzieży, na modlitwę, na spotkanie z Panem Jezusem, na nabożeństwa, na msze święte, ale także mamy czas na zabawę. Różne koncerty wieczorne, czy wczoraj mieliśmy takie, można powiedzieć, przedstawienie Super Franzman Show, czyli nasi bracia franciszkanie pokazali, jak być gwiazdą na estradzie. Śmialiśmy się, że wiele światowych scen może się od tego uczyć.
W gimnazjum zaczęłam jeździć. Jest to o tyle fajne, że przynajmniej ten jeden tydzień w wakacji mogę wyjechać. Tak się staram przyjeżdżać tutaj, żeby przy okazji też spędzić ten czas blisko Boga i blisko znajomych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.